19 minut po 8. Radio Kraków Kultura. Zgodnie z obietnicą teraz Wysokie Góry, ale nie tylko Wysokie Góry, bo też sale kinowe i o tym właśnie między innymi mówić będziemy przez najbliższe minuty w poranku Radia Kraków Kultura. Witamy po raz kolejny Grzegorz Dąbek, Kuba Niziński, ale także nasz pierwszy dzisiaj gość Piotr Turkot, dyrektor, organizator Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Aura za oknem taka niesprzyjająca.
Wręcz przeciwnie.
Dobrze.
Właśnie to jest świetna aura, dlatego też od samego początku
na festiwal na pewno świetna.
Organizujemy grudniową edycję właśnie z powodu między innymi tego, że jest to taki okres przejściowy. Jeszcze w górach nie ma pięknej zimy, jeszcze za oknem jest szaro, więc można wtedy spokojnie zasiąść w fotelu i oglądać filmy.
Niektórzy liżą rany po wyprawach albo te wspomnienia gdzieś zbierają, a inni się przygotowują.
Dokładnie, to jest taki jeszcze, tak jak wspomniałem, trochę okres, gdzie warunki w górach jeszcze nie są stricte zimowe, więc można sobie pozwolić na inne.
Piotrze,
atrakcje.
Festiwal za tydzień, dokładnie za tydzień. Czy to jest szczególny czas, bo to jest 20. festiwal, to są jakieś podsumowania, to są jakieś takie spojrzenia wstecz, ale także w przyszłość pewnie.
No na pewno każdy jubileusz powoduje, że patrzymy zarówno, tak jak wspomniałeś, do przodu i do historii. No ale oczywiście najważniejsza dla nas jest ta edycja i skupiamy się na tym, żeby ona była w jakimś tam stopniu wyjątkowa. Chcemy zachować ten poziom festiwalu i tego, co pokazujemy na festiwalu, jak go organizujemy również w czasie nadchodzącej edycji. No ale troszkę faktycznie patrzymy, co było kiedyś.
A początki były trudne? Jak z każdą taką inicjatywą?
Może nie tyle trudne, co akurat pierwsza edycja była taka trochę anegdotyczna z perspektywy czasu. Już nawet z drugiej edycji było to powstał pomysł po prostu organizowania imprezy kulturalnej, wpisującej się jakby w mapę trochę też geografii tej alpinistycznej, spinaczkowej Polski, ponieważ Kraków od dawna, albo można powiedzieć od zawsze, jest największym miastem, które jest najbliżej gór, rejonów skałkowych, zresztą wszyscy znamy Jurę Krakowsko-Częstochowską i tam wszyscy miłośnicy wspinaczki spędzają czas, no więc to środowisko wspinaczkowe w Krakowie zawsze było mocne.
Tutaj zjeżdżali z całej Polski, żeby nawet mieszkać, tak?
Jeszcze w czasach, tak, przed tanimi lotami, tanimi liniami, po prostu trzeba było mieszkać w miejscu, które jest blisko skał, aby móc trenować, aby móc się po prostu wspinać. Teraz wiadomo, że można mieszkać w dowolnym miejscu i najlepsze rejony polskie to też niektórzy żartują, że są właśnie w Hiszpanii czy w Grecji. Natomiast faktycznie brakowało nam takiej imprezy w Krakowie, ponieważ festiwale górskie odbywały się na początku lat 90. w Katowicach, organizował niezapomniany Artur Heiser i Janusz Majer, taki ważny festiwal właśnie w tym ośrodku. Potem powstał festiwal w Lądku-Zdroju, który przez lata sobie funkcjonował, zresztą teraz też jest dużą, dużą fajną imprezą. No i Kraków 2003 rok, kilka osób z różnych, jak można powiedzieć, instytucji, czyli wspinanie.pl, magazyn Góry i tak koło turystyczne Wagabunda, stwierdziliśmy, że właśnie spróbujemy taką imprezę zorganizować. No i pierwsza, tak jak wspomniałem, była trochę jeszcze anegdotyczna, trochę zrobiona w sposób taki partyzancki, natomiast już druga, do drugiej przyjęliśmy już takie bardziej porządne założenia. No i zaprosiliśmy gwiazdę Alexa Hubera, wielkiego niemieckiego, legendarnego już wspinacza już wtedy. I to pokazało po prostu kierunek rozwoju, że takie wielkie postaci są w stanie wszystkich zachwycić, zainspirować, a poza tym podzielić się swoimi niesamowitymi osiągnięciami. I do tego oczywiście doszły filmy. No i ta impreza nabrała od razu, od drugiej edycji swojego takiego wymiaru i pokazała, że w Krakowie można taką imprezę robić i jest to ona bardzo potrzebna, no bo tysiące ludzi, którzy tam się przewinęło przez tą już drugą edycję, było naprawdę zadowolonych z tego, co zobaczyli.
Bo to pierwsze była Akademia Ekonomiczna?
Tak, przez lata współpracowaliśmy i organizowaliśmy festiwal na Akademii Ekonomicznej.
Gdzie Klub Wagabunda był, tak?
Tak, jakby pomagał nam też w organizacji tego i zresztą cały czas pomaga, bo bez wolontariatu Wagabundy to nie ma takich dużych też imprez. Natomiast pandemia w naturalny sposób też poszukiwania nowej przestrzeni, która byłaby lepiej pasowała do tego, co oferujemy, co pokazujemy na festiwalu, no to prowadziły nas do Ice Kraków, no i to jest od zeszłej edycji, no a tak naprawdę już od 2019 roku, gdzie chwilowo jeden dzień spędziliśmy w Ice, potem właśnie pandemiczny, online'owy festiwal, a edycja zeszłoroczna i ta odbędzie się już w całym Ice Kraków, w Centrum Kongresowym. Jest to świetne miejsce dla nas. Jesteśmy w stanie go wypełnić naszym fajnym programem. No i bardzo się cieszymy.
Programem i gośćmi.
Programem i gośćmi, oczywiście.
I widzami.
No to... To oczywiście zapraszamy, to jest zawsze niewiadoma. Natomiast program, filmy, goście, to wszystko, co tam się będzie działo, to już jest na naszej głowie. No i właśnie to jest ta praca nad 20. edycją. Mhm.
Piotrze, myśląc o tym festiwalu, bo teraz ten okres ostatnich lat, mówisz o pandemicznym momencie, to był taki okres, gdzie nie wiedzieliśmy za bardzo, co się wydarzy. No i wy też pewnie mieliście dylematy jako organizatorzy.
No to było wielkie
wyzwanie.
Tak? Znaczy to w zeszłym roku zwłaszcza, bo tak jak jeżeli w przypadku tego całkowicie pandemicznego festiwalu, gdzie wiedzieliśmy, że nie będzie publiczności, no to jakby no ten
był
format
moment,
był ustalony.
Tak.
Natomiast w zeszłym roku była nerwówka, bo w zasadzie w tygodniu przed festiwalem jeszcze pojawiły się dodatkowe ograniczenia limitujące no, liczbę publiczności i tak dalej. No, cały festiwal odbywał się w maskach i no i cały czas żyliśmy jeszcze w tej pandemii, więc to było no, niezwykle trudne, bo cały czas no, dopuszczaliśmy możliwość oczywiście no, fatalną, ale odwołania festiwalu w ostatniej chwili właśnie z przyczyn choćby restrykcji covidowych. No i to powoduje no, dla organizatorów, dla wszystkich zaangażowanych, też dla sponsorów, dla wszystkich instytucji, które wspierają. No byłoby bardzo, bardzo nie, no groźne i też no miałoby skutki różne prawno-finansowe, więc to żyliśmy w jakby w naturalnym zagrożeniu. Natomiast pandemia, jakby można powiedzieć, pokazała, że góry, outdoor, szeroko pojęty, bycie w naturze jest dla ludzi bardzo ważne. Podkreśliła, no to oczywiście my to wiemy jako organizatorzy, jako wspinacze, jako ludzie, którzy od dawna jakby tą pasją żyją, ale jakby coraz więcej ludzi dostrzegło te proste zasady naszego życia, że najłatwiej i najbezpieczniej przebywać w górach i w naturze. No i to też jakoś tam się odbija na twórczości górskiej. Oczywiście ta pandemia gdzieś tam też w wielu filmach. Te ograniczenia, szukanie najbliższych miejsc do odwiedzania, niekoniecznie podróże dalekie, gdzieś tam się cały czas przewija w filmach konkursowych.
A miałeś w tym okresie pandemicznym, że odkryłeś miejsca, które są gdzieś nieopodal? Coś takiego? Bo tu wiele osób mi mówiło i opowiadało zresztą na antenie Radia Kraków, że to był moment, że odkryć pewnych, które nie były odległymi odkryciami.
Tak, no trudno też odkryć pod kątem jakby no, tam skałek coś nowego.
Znacie wszystko już.
To może żartobliwie, bo że trudno odkryć, bo co chwilę nasi koledzy eksploratorzy coś nowego znajdują i to jest fajne właśnie tak ta bo już chyba 100 lat temu w przewodnikach wspinaczkowych, chyba 70 lat temu w pierwszym przewodniku wspinaczkowym było napisane, że okres, że już skały są prawie wyeksplorowane. W 70-tych latach też w przewodniku, że już w zasadzie koniec. A my jako Wspinanie.pl wydajemy przewodnik po Jurze, przewodniki po Jurze krakowsko-częstochowskiej i za każdym razem dochodzą nowe rejony, czyli miejsca, gdzie ktoś właśnie znajduje skałkę gdzieś tam ukrytą w jakiejś dolince czy w lesie, w szeroko pojętej Jury. No i tam powstają drogi. Więc to są takie paradoksy. A już tak osobiście? No, tak, ja najbardziej odkrywam Lasek Wolski, bo to jest...
Zawsze pomijany, bo blisko.
Blisko, ale to jest tam każda ścieżka i to daje dużo satysfakcji.
Piotrze, myśląc o Krakowskim Festiwalu Górskim, o tych 20 latach, bo to impreza, tak jak powiedziałeś, w miejscu, gdzie wspinacze przyjeżdżali i pewnie będą przyjeżdżać, bo tutaj są skałki, tutaj są miejsca, tutaj jest blisko w góry. Ale zrobiliście coś w ciągu tych 20 lat, co dla mnie nie było oczywiste, bo to wychodziło z takiej imprezy środowiskowej, tak mi się wydawało. A teraz jest jednak szeroka publiczność. Mimo, że tematyka jest no, charakterystyczna i specjalistyczna.
Tak, no od samego początku mieliśmy z jednej strony dylemat, jaka tematyka festiwalu powinna dominować.
I odbiorca, tak?
Tak, i dla kogo robimy ten festiwal. Mhm. I też przez lata, gdy zaczynaliśmy rozwijać tę tematykę i w kierunku zapraszać, można powiedzieć, jakby poza alpinizmem, wspinaniem, inne dyscypliny, jak narciarstwo czy bieganie, to potem się okazywało, że jednak ten nasz widz, ten odwiedzający, osoba, która odwiedza festiwal, jednak najbardziej bezpiecznie, można powiedzieć, czuje się w tej przestrzeni takiej szeroko pojętego alpinizmu. Oczywiście narty, ski, touring to jest teraz już element, można powiedzieć, na 100%, który wszedł do
też przebojem się wydarł.
Do tego kanonu. No, chociaż to też jest paradoks, że nam się wydaje, że wszystko się dzieje teraz.
Nie, oczywiście. Wy już o tym wiedzieliście od lat.
Nie. To nie? Nawet nie chodzi o mnie prywatnie. Uh-huh. Natomiast no, choćby teraz będzie gwiazdą, takim głównym gościem festiwalu, Hans Kammerlander, który jest no, mistrzem ski alpinizmu i na nartach zjeżdżał tam no, 20 lat temu i 30 lat temu z najwyższych 8-tysięczników. Więc on był jakby może z jakąś tam jeszcze grupą alpinistów, wyznaczał te trendy, natomiast do których my teraz jakby znowu wracamy i próbujemy je na szerszych nartach rozwijać. Natomiast wracając do tematyki, no faktycznie wypracowaliśmy rdzeń, który trzyma się góry alpinizmu i wspinania. Staramy się oczywiście dodać nowe treści i urozmaicać, zwłaszcza w konkursie filmowym jest to widoczne, gdzie możemy oglądać filmy bardziej społecznie zaangażowane, dotykające jakichś kulturowych zagadnień. Niekoniecznie jest to tylko wyczyn i sport skałkowy czy alpinistyczny, więc to spektrum tematyki jest zdecydowanie większe. Goście faktycznie to są wspinacze, alpiniści, bo ten festiwal też jest swoistym podsumowaniem roku, takiego właśnie środowiskowego, ale że to środowisko jest duże, no to stąd to zainteresowanie. Natomiast faktycznie staramy się od lat, zresztą to była jedna z takich idei tej grudniowej imprezy, żeby popatrzeć, co się wydarzyło i dostrzec te najciekawsze przejścia i pozwolić tym, no, stworzyć platformę do tego, żeby ci alpiniści, wspinacze opowiedzieli o tym, co zrobili w danym roku. No a te takie jakby aktualne wydarzenia uzupełniają postaci, które zapraszamy, które są wyjątkowe, które chcemy jakby przypomnieć, właśnie jak Hans Kammerlander czy Stefan Glowacz, którego jakby może nie trzeba przypominać, ale jest osobą, która swoje jakby no, największe osiągnięcia miała wspinaczkowe miała na przestrzeni lat 80. czy 90., a potem jego kariera jeszcze się rozwinęła w już takie stricte alpinistyczne cele, ale to, oczywiście to będzie się wydarzało na... Usłyszycie wszystko na festiwalu.
Ja zapytałem o tych odbiorców i tak trochę zeszliśmy z trasy. Od samego początku planowaliście, że ta publiczność, że no właśnie, jaki był plan? Środowiskowej imprezy, czy szukaliście, poszukiwaliście?
To troszkę starałem się odpowiedzieć, natomiast To była impreza faktycznie bazująca na tym, że tak jak wspomniałem, że w Krakowie jest dużo zainteresowanych górami i wspinaniem. Potem staraliśmy się jakby no, zrobić imprezę ogólnopolską, czy o zasięgu międzynarodowym, żeby jakby informacja i jej prestiż poszedł w świat i to się też jakoś tam udało. Przez lata na festiwalu staramy się wymyślać nowe formaty, nowe pomysły, które potem, jak widzimy, wiele innych imprez, z których wiele imprez korzysta. Natomiast publiczność jest wszelaka, natomiast jest jeden wspólny mianownik. Tak, miłość do gór, szeroko pojęta. Nie każdy musi być, nasz widz musi być specjalistą, nie każdy nasz widz musi być wspinaczem czy alpinistą. Nasz odbiorca, taką mamy ideę, jest po prostu miłośnikiem gór, miłośnikiem natury, miłośnikiem eksploracji. Inspirują go postacie, które coś osiągnęły w górach, ale osiągnęły właśnie nie tylko pod kątem takim cyferek i rekordów, tylko taki życia zgodnie z pasją. I przeważnie jest tak, że nasi główni goście jakby całkowicie wpisują się w to motto, nie? Miłości do gór, życia z pasją do gór i realizowania swoich celów, a jak wiemy, nie zawsze jest łatwo je realizować, nie zawsze właśnie ta pasja w życiu codziennym nam pomaga, tylko czasem żyjemy w takim rozdarciu, nie? Że praca, rodzina i wszystkie inne zobowiązania nas odciągają, a przeważnie jest tak, że te właśnie te postacie największe sobie z tym poradziły, może kosztem właśnie życia rodzinnego, może jakiejś tam relacji, ale to wiemy doskonale już z wielu książek i filmów górskich, że to zawsze jest wyzwanie, natomiast no, te sukcesy i te piękne osiągnięcia, które oni dokonają, są naprawdę inspirujące. No i to właśnie pokazujemy od 20 lat.
Jeżeli ktoś z Państwa nie jest jeszcze przekonany, żeby pojawić się na Krakowskim Festiwalu Górskim, to powiem, że to jest dla tych, którzy jak jadą i widzą choćby góry, niekoniecznie po nich się wspinają, tak jak powiedziałeś, i serce im zaczyna nieco mocniej bić i to piękno ich poraża, to jest to miejsce, bo tych zdjęć będzie bardzo dużo. Do tego filmy, tak? Międzynarodowy Konkurs Filmowy, Polski Konkurs Filmowy, do tego także spotkanie z literaturą.
Tak, dokładnie. No, jest jakby szeroko tematycznie, jak zawsze podchodzimy do tej naszej festiwalowej oferty. Bardzo ważną, istotną rzeczą są oczywiście warsztaty, czyli tam, gdzie w różnej tematyce, w różnych dziedzinach eksperci no, wprowadzają, inicjują jakieś ważne zagadnienia, bo oczywiście podczas godzinnego warsztatu nie można jakby, no, niczego się porządnie nauczyć. To jest bardziej wskazanie kierunku, wskazanie tego, co jest istotne, a bezpieczeństwo w górach, profilaktyka, jakby no, odpowiednie przygotowanie do wszelkich sportów, nawet do wycieczek z dziećmi, bo to o tym też będziemy mówić. Na festiwalu jest jakby kluczem do tego, żeby jakkolwiek bezpiecznie w te góry pójść i się potem nimi cieszyć.
Spoglądam na listę filmów, które pojawią się na Międzynarodowym Festiwalu, na pokazach międzynarodowej sekcji. To tego jest bardzo dużo, ponad 30 tytułów.
Tak, właśnie pandemia i platforma online'owa, jaką na Play Kraków realizujemy, jakby zmieniła format festiwalu. Bo 2-3 dni festiwalowe staramy się te filmy zmieścić, ale jest to prawie wszystkie, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że jest niemożliwym, żeby na podczas festiwalu obejrzeć wszystkie filmy, no więc po to jest właśnie nasza platforma online. Potem po festiwalu, w tym roku ją włączamy i udostępniamy. No i to spowodowało, że stwierdziliśmy, że możemy sobie pozwolić na większą liczbę filmów, które pokazujemy w konkursie. To jest taka zmiana ilościowa, no bo jakościowo oczywiście staramy się o to, żeby ta selekcja właśnie szła w kierunku takim, aby widzowie mieli różnorodne filmy o różnorodnej tematyce, ale no spełniające też kryteria po prostu jakości, no, że te wszystkie obrazy, które będziecie mogli Państwo zobaczyć, są ciekawe.
No i oczywiście końcówką tego spotkania z filmem są nagrody.
Tak, tak, mamy jury.
To jest cel.
No, pośrednio.
Cel dla autorów.
No tak, no bo wiadomo, znaczy po prostu...
No i pokazywanie.
Tak, twórcy tworzą filmy. No, niektórzy czekają na to sprawdzenie, czy ten obraz, czy to dzieło, które stworzyli, spotka się z aprobatą, czy to jury, czy publiczności, bo oczywiście jest też nagroda publiczności, czy ten film będzie po prostu oglądany. Łatwo to można powiedzieć, jest to mierzalne, no bo po pierwsze widać frekwencję na salach podczas projekcji, a potem też widać oglądalność tego filmu na platformie online, to już mamy statystyki. Więc oczywiście taki sprawdzian to jest, no bo to jest konkurs, tak? To jest jakaś tam rywalizacja. W tym roku mamy bardzo, bardzo ciekawe też jury, bardzo takie rozbudowane. Mamy dwóch wybitnych reżyserów, operatorów filmowych, Darka Zarowskiego i Keitha Partridge'a. Są panowie, którzy są laureatami takiej najważniejszej nagrody dla właśnie reżyserów kina górskiego. Taki Stowarzyszenie Filmów Górskich na Świecie, do którego IIMF, International Alliance for Mountain Film, należy też właśnie nasz festiwal. I to prestiżowe właśnie ta nagroda, Grand Prize, jest w rękach Dariusza Załowskiego i Keitha Partridge'a, więc mamy takich dwóch, można powiedzieć, najlepszych reżyserów w jury. Tą grupę, znaczy tą dwójkę uzupełnia jeszcze aktor, zresztą znany też z Brod Piku, którego zafascynowało wspinanie właśnie poprzez pracę nad filmem, Piotr Głowacki. Mamy Monikę Witkowską, która jest oczywiście dziennikarką, pisarką, natomiast jak wiemy też jest himalajstką i w tym roku była na K2. Marcin Polar to jest operator, reżyser filmów górskich, bardzo zaangażowany w produkcję takiego filmu Biała Odwaga, ostatnio Marcina Koszałki, sam wielokrotnie jest autorem wielokrotnie nagradzanego filmu Harta. Chyba już wszystkich wymieniłem.
Roberto Mantova.
A, przepraszam. Właśnie Roberta bardzo dziękuję. Bo właśnie już miałem sięgać po pomoc. Roberto Mantovani, no dokładnie. To jest z kolei wielki znawca historii filmu górskiego. Mhm. Sam oczywiście też zaangażowany dziennikarz i też zaangażowany w kino górskie zawodowo. Natomiast no jest specjalistą, tak jak napisał świetną książkę Let's Climb, opisującą dzieje właśnie kinematografii górskiej. Oto oczywiście lat 20-30, kiedy kino zaczęło sięgać po tą tematykę w pierwszych filmach niemieckich. I właśnie to jest. No i sam Roberto będzie miał prelekcję dotyczącą właśnie historii kina górskiego.
Jaki dobór był, nie tyle tematyki, bo to wiadomo, ale filmów? Czy to są filmy, które miały być utworzone w ostatnim roku?
Zawsze mamy taką cezurę, że 20... sięgamy jakby dwa lata wstecz.
Dwa lata wstecz, okej.
Także to jest 2022 i 2021, to był okres realizacji. Oczywiście chcemy, żeby to były premiery polskie przeważnie, no bo trudno jest, tych festiwali jest na tyle, że zwłaszcza też jesienią, festiwal w Kendal, festiwal w Banff, więc to są takie dwa najważniejsze festiwale światowe. Więc dzielimy się trochę tymi premierami. To też zależy po prostu, kiedy te filmy powstają. Więc staramy się oczywiście, żeby to były filmy premierowe, najnowsze, nie pokazywane na innych też festiwalach w Polsce. Oczywiście czasem jest to nie do uniknięcia, ale też te inne festiwale, jak Lądek czy kiedyś Zakopane, pokazują nam też już sprawdzone filmy, bo tam też przecież pracuje jury, tam też jest publiczność i też ona, więc nie mogliśmy na przykład nie pokazać filmu The Last Mountain o historii Toma Ballarda, który już w zeszłym roku pojawił pojawił się. O mały włos mieliśmy go mieć w zeszłym roku, ale z przyczyn tam ograniczeń dystrybucyjnych na Polskę nie mogliśmy go pokazać, więc wiemy, że ten film jest niezwykle istotnym obrazem i ważnym dla kinematografii górskiej, więc on oczywiście będzie na festiwalu. Innym takim filmem też pokazanym w Polsce, ale który bardzo chcieliśmy mieć, jest An Accidental Life. Niezwykle wzruszająca, ale też taka dramatyczna historia jednej z alpinistek amerykańskiej, która miała bardzo, bardzo ciężki wypadek na El Capitanie podczas spinaczki. No i jest paraliżowana i cała jej historia właśnie niezwykle trudna jest w tym filmie dosyć z taką otwartością pokazana. No ale oczywiście to spektrum jest bardzo duże, bo jest ponad 30 filmów.
Ja myślę, że warto zajrzeć na stronę kfg.pl, tak, bo tam cała lista, można przeczytać o każdym filmie, trailery, więc wszystko jest. Wspominałeś o tej kinematografii, która sięga do gór już od lat. Już mówiłeś o Niemcach przed laty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też będzie można zobaczyć wystawę szczególnych zdjęć podczas waszego festiwalu. Myślę tutaj o zdjęciach Wandy Rutkiewicz, w roku Wandy Rutkiewicz.
Tak, tak.
To są zdjęcia Wandy, które zostały zdigitalizowane i będą pokazane u was.
Tak, pierwszy raz zostały pokazane w Bydgoszczy na jednym z festiwali fotograficznych, natomiast udało nam się zdobyć tą wystawę właśnie i będziemy ją pokazywać w Krakowie. Jest to zestaw kilkunastu niepublikowanych, jeszcze znaczy nieznanych fotografii. Zresztą w ogóle ciekawa jest historia z tym archiwum, bo Wanda, jakby można powiedzieć, nie była, to archiwum nie było znane, nagle tam pojawiło się dzięki tam pracy brata, dzięki też zabiegom. Potem trafiło do siostry pani Janiny Fies i ona zresztą nam dała zgodę na to, że możemy tę wystawę pokazać. No i też praca tam techników przy digitalizacji. No a my możemy zobaczyć zdjęcia z lat 60., 70., więc nie tylko Himalaje, ale też ta droga do Himalajów Wandy Rutkiewicz, czyli wspinaczki w Alpach. No i też zobaczyć jej wrażliwość tworzenia kadrów, w jaki sposób te góry i te swoje wyprawy fotografowała. No niezwykle ciekawa sprawa. No i też jakby sam wspomniałeś, kończymy jubileusz Wandy Rutkiewicz. Będziemy nawiązywać w jednej z rozmów z polskimi najlepszymi, można powiedzieć, spinaczkami, alpinistkami. Porozmawiają panie na tym, w jaki sposób ta spuścizna Wandy, taka pod kątem nie tylko sportowym, tak,
ale kobiecości,
ale
w świecie górskim, tak,
funkcjonuje. Temat oczywiście kobiety, siła kobiet, kobiety w górach, jakiś rodzaj niezależności od tego mainstreamu, można powiedzieć, męskiego jest oczywiście dla innych kontrowersyjny, dla innych właśnie istotny i o tym też będzie na festiwalu.
Piotrze, bardzo ci dziękuję, że tak obszernie opowiedziałeś o festiwalu. My zapraszamy za tydzień, sobota, niedziela, ICE, festiwal 20. Krakowski Festiwal Górski. Organizator, dyrektor Piotr Turkot był gościem Radia Kraków Kultura. Piotrze, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam.